Z pierwszego listu apostoła Piotra, z czwartego rozdziału.
Chcę zwrócić naszą uwagę tylko na dwa wersety, 7 i 17. Przybliżył się jednak koniec wszystkiego, a 17 zaczyna się: nadszedł czas, aby rozpoczął się sąd od domu Bożego. A skoro najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Bożej dobrej nowinie? Jesteśmy obcymi na tej ziemi, bo wiemy z Bożego Słowa, że naszą ojczyzną jest inna ojczyzna i jej oczekujemy. Bóg dał nam w związku z tym oczekiwaniem tej nowej ziemi, tego nowego miejsca, tej ojczyzny nowej, dał nam taką praktyczną rzecz. Mianowicie dał bezcenny skarb, jakim jest czas. Ludzie lekceważą tę wartość. Moglibyśmy powiedzieć, nie są ani roztropni, ani trzeźwi. Bądźcie rozsądni i trzeźwi. Gdy chodzi o czas, wydaje się, że ludzie nie są rozsądni ani trzeźwi. Moglibyśmy zaryzykować takie drastyczne stwierdzenie, że są krótkowzrocznymi ignorantami. Nowy Testament w wielu miejscach odwołuje się do tego, wydawałoby się, lapidarnego zwrotu, bo nadszedł czas. Paweł przypomina, noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroję światła. Bądźcie znani wszystkim ze swej rzetelności. Pan jest blisko, powiada Filipianom. Wy również bądźcie cierpliwi. W górę serca, przyjście Pana jest bliskie, powiada z kolei Jakub. A współczesne czasy, właściwie współczesne sobie też, ewangelista Jan, zesłany na wyspę Patmos, powiada: dzieci, nastała ostatnia godzina. Szczęśliwy ten, kto czyta, oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i trzymają się tego, co jest w nim napisane. Czas bowiem jest bliski. Tak, przyjdę wkrótce. Wykorzystujcie czas, gdyż dni są złe, powiedział apostoł Paweł. A więc stawia on przed nami pewne zadanie. Bóg stawia nam cele i daje określony czas na ich realizację. My nie mamy wieczności na zrealizowanie tych celów. On bardzo ściśle określił czas. Powiada, jesteście tu przechodniami. Jesteście ludźmi, którzy są tylko chwilowo. Ten świat nie jest waszym domem, ale macie tu do zrealizowania jakieś zadanie. Ale nie dałem wam wieczności na zrealizowanie tego zadania. Dlatego psalmista powiada, że nasze życie rozciąga się na lat 70, a jeżeli starczy sił, to na lat 80, co ich chlubą, trud i znój. Takie zadanie, taka funkcja w tym czasie, który mamy. Rolnik nie może lekceważyć czasu. Powinien siać we właściwym czasie i we właściwym czasie zbierać. Wydaje się, że człowiek w 90% lekceważy to, że ma do dyspozycji czas i jego pory. Często bywa, że ludzie odkładają decyzje, które powinni podjąć wiosną, na zimę. A potem są zdziwieni, że nie ma owoców, że nie ma efektów, bo w niewłaściwym czasie próbują zrealizować cele. Moglibyśmy powiedzieć, że czas w dzisiejszej dobie doszedł do pewnego apogeum. Symptomy tego, że czas osiąga to swoje apogeum, codziennie możemy obserwować i codziennie możemy o tym słyszeć. Teraz już nie tylko jacyś nawiedzeni religijni ludzie wyznaczają jakieś czasy, powiadają, że nadejdzie koniec świata, ale dziś naukowcy dysponują tak mocnymi argumentami, że nie potrzeba żadnych nadzwyczajnych rzeczy poza tym, co się może zdarzyć, byśmy doświadczyli rzeczy dramatycznych. Niedawno pokazano pewną fikcję, która może się zrealizować. Naukowcy tak oceniają, może w 2029 roku. Jest taki wulkan, który doprowadził, że część tego wulkanu zaczyna pękać. Jeśli osunie się Ziemia, połowa tego wulkanu, to proszę sobie wyobrazić, że fala, która powstanie na początku, będzie miała kilometr wysokości. Dotrze zaledwie w 8 godzin do granic Stanów Zjednoczonych i zmiecie większość miast, tych przybrzeżnych miast na pewno. Ponieważ gdy tam dotrze, będzie już miała mniejszą tą amplitudę, ale mimo wszystko około 40 do 60 metrów. To nie jest nic nadzwyczajnego, takie zjawiska już miały miejsce. Czas osiąga swoje apogeum. Kosmos daje sygnały ostrzegawcze. Dlatego jest bardzo zasadne pytanie apostoła Piotra. Ponieważ nie będę prawdopodobnie sięgał do drugiego listu apostoła Piotra w rozważaniach, to dziś skorzystam z pewnej informacji, która tam jest zawarta. Apostoł Piotr powiada: skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień? Mówię do was, oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastanie Dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata. Bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, w którym na stałe zamieszka sprawiedliwość. Wydaje się, że czas jest jakby dla każdego z nas inny. Godzina nie jest równa godzinie. Nie dla każdego ta godzina jest równa godzinie, 60 minutom. Ale czas jest bezlitosny, nieubłagany, ciągle mija. Bez względu na to, co się dzieje i co ludzie mówią, a mówią: poczekajmy, jeszcze jest czas. Kiedy nadejdzie ostateczne rozliczenie, nie będzie żadnego spróbujmy jeszcze raz. Niestety nie będzie tego. Ani lekarz, ani lekarstwo po śmierci nie są potrzebni. Kiedy nadejdzie ten czas, nie będzie żadnego spróbujmy jeszcze raz, może nam się jednak uda. Bracia i siostry, wielu ludzi nie wierzy, że ten świat kiedykolwiek dotrze do końca. Ale Jezus powiedział, że to nastąpi. Wielu zapowiedziom nie wierzono, wielu rzeczom, które ogłaszano, nie wierzono. Od takie chociażby nasze tu ziemskie wydarzenia. George Westinghouse zaproponował zbudowanie hamulców pneumatycznych, powietrznych, by wielkie pociągi, które ciągnęły setki ton, hamować używając powietrza. Mówiono mu, że to jest nienormalne, nigdy to się nie stanie. Ale się stało. Kiedy Edward Jenner zaproponował szczepienia ochronne, wtedy dotyczyło to ospy. Mówiono, to jest niemożliwe, by zatrzymać tę chorobę. A jednak to się stało. Kiedy Alexander Graham Bell powiedział, że można się będzie porozumiewać telefonem, nie wierzono. A dziś telefony mamy, jakbyśmy się z nimi urodzili w ręku, prawda? Stało się. Kiedy Robert Goddard zaczął swoją pionierską pracę nad rakietami, a był twórcą rakiety na ciekłe paliwo, powiedział wtedy: wierzę, że człowiek postawi stopę na Księżycu. Mówiono: nigdy. Stało się. Przesłanie Piotra brzmi dla wielu ludzi Jeśli nie intrygująco, to naiwnie. Przecież się nic nie zdarzy, nic się nie wydarzy. Drugi list Piotra, tam mamy tę informację, a niektórzy powiadają, wszystko jak było, tak jest, nic się nie zmienia. Ale kiedy Piotr to pisał, to było to ważne dla ludzi, do których pisał, ale jest to ważne i dla nas w dzisiejszych czasach. Dla każdej następnej generacji. Jest to poselstwo ostrzegające, gdyż Piotr prorokował. Przede wszystkim wiedzcie, że w dniach ostatecznych pojawią się szydercy zainteresowani zaspokajaniem własnych zachcianek. Będą oni drwić. No i co z obietnicą jego przyjścia? Jakoś odkąd zasnęli ojcowie, wszystko trwa tak, jak od początku stworzenia. Ludzie ci jednak nie chcą wziąć pod uwagę dawnych dziejów ziemi oraz nieba. Otóż ziemia powstała na słowo Boga z wody i przez wodę. Przez nie ówczesny świat zalany wodą zginął. Za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są dla ognia, który pochłonie je w dniu sądu. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej, wtedy niebo z trzaskiem przeminie i podstawy świata stopnieją w ogniu. Ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Myślę, że tak naprawdę widzimy już rękę piszącą na ścianie. Tak jak za Daniela. Ta ręka pisze, że zaczynamy być osądzani i ważeni. Jakimiż mamy być, gdy ten czas nadejdzie? Piotr nie podaje nam tutaj rad na temat fizycznych i finansowych przygotowań. Nie mówi o tym, jak stawić czoła temu, na co przygotowują się tak zwani pepersi. Piotr się tym nie zajmuje. Peper to jest taka osoba, która na poważnie bierze pod uwagę zdarzenie się katastrofy apokaliptycznej. Ale oni się przygotowują i myślą, że tę katastrofę przetrwają. Widziałem takie programy, w których ci ludzie się ośmieszają, ale wydają miliony. Ktoś robi na tym niezłe pieniądze. Ktoś mówi, że on zdąży, ponieważ nic nie będzie działało, to on ma rower i 40 kilometrów dalej ma bunkier, w którym zdąży się schować. Naiwny. Piotr nie daje takiej nam nadziei. Dlaczego? Bo pepersi wierzą i opierają całą swoją ideologię na strachu. Oni się boją. Boją się tego, co nadejdzie. A ludzie wierzący? Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Jaki peper zdąży tam się przygotować? To przyjdzie nagle, natychmiast. Co on zdąży zrobić? Kichnąć ze strachu może tak i nic więcej. Ale jeśli czekamy na przyjście Pana, z niecierpliwością to robimy, z pragnieniem, to wierzę, że koncentrujemy się na sprawach duchowych. Joseph Stowell napisał, kiedy zaczynamy wierzyć w rzeczywistość po innej stronie, zaczynamy zachowywać się inaczej na tej stronie. I to jest głównym przesłaniem tych dwóch wersetów. Jak mamy zachowywać się na tej stronie, gdy myślimy o drugiej stronie? Chrześcijanie nie muszą się skupiać na przeżyciu, jak tu przetrwać na tej ziemi, ale jak być przygotowanym, jak zdać rachunek przed Panem, ponieważ tak naprawdę niebo jest naszym planem ucieczki, a nie jakiś bunkier do przetrwania. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień? Piotr pyta, co jest w waszych sercach w tych dniach ostatecznych? Czy przygotowujecie się duchowo? Diabeł wie, co jest napisane, a my wiemy, co jest napisane w Bożym Słowie? Znamy to Słowo? Wiemy, co się ma wydarzyć? Czy myślimy sobie, a co mnie tam to obchodzi? Ale jeśli byśmy tak pomyśleli, to jak jesteśmy przygotowani na spotkanie? Wtedy jesteśmy gorsi od tych pepersów, bo oni chociaż się przygotowują na to, na co i tak nie będą mieli wielkiego wpływu. Człowiek wierzący musi być przygotowany. A co dzieje się współcześnie? W domu Bożym grzech został wybielony. Piekło wyrzucone do lamusa. Ludzie wymyślają rzeczy nadprzyrodzone, grę na emocjach. Celem chrześcijan nie jest dzisiaj czystość serca, upodobnienie się do Chrystusa, ale magia wiary. Można długo słuchać wielu kazań i nie usłyszycie ani słowa o uświęceniu. Nauczanie to wytworzyło chrześcijan, którzy usychają, gdy tylko słońce mocniej przygrzeje. Dlatego ten czwarty rozdział jest poświęcony też takiej ważnej rzeczy. Gdy doświadczacie różnych rzeczy, bolesnych, trudnych, to nie panikujcie. To jest coś normalnego. Bóg to wkalkulował w życie chrześcijan. Nie powiedział, że to będzie życie bez doświadczeń. Jeśli tacy posłańcy do was przychodzą, to od razu im mówcie, przyszedłeś od diabła z poselstwem, a nie od Boga. Bóg ma inne poselstwo. Zachowajcie zdrowy rozsądek, trzeźwy umysł, nie traćcie głowy. Wszystko ma pomagać modlitwie. A ilu ludzi jest gotowych poświęcić czas modlitwie? No jak jest pospolite ruszenie? A tak nie. A wy się módlcie, a my będziemy kombinować. Tak wygląda dziś modlitwa. Zaledwie paru zapaleńców. A reszta? A my to wiemy, jak to zrobić. Po co się modlić? Po co tracić czas? Ale bracia i siostry, wiedzcie jedno. Mamy żyć tak, jakby Jezus umarł wczoraj, dziś zmartwychwstał, a przyjdzie jutro. Jeśli tak nie będziemy żyć, będziemy zaskoczeni. My mamy mieć wpływ na otoczenie. Kiedy idziemy w słońcu, to nawet nie uświadamiamy sobie tego, że rzucamy cień. I to jest temat mojego dzisiejszego zwiastowania. Jaki rzucasz cień? Jeśli idziesz w słońcu, to jest za tobą, przed tobą cień. Wszystko zależy od tego, w jakiej pozycji do słońca czy do światła jesteś, to rzucasz cień. Czy musisz być wielkim człowiekiem? Nie. Nawet najmniejszy rzuca cień. Chyba, że chodzisz w ciemności, to nie rzucasz cienia. Ale jeśli chodzisz w świetle, rzucasz cień. Jak długi jest twój cień? Kiedy czytam Dzieje Apostolskie, tam jest napisane tak. Było tak, że nawet na ulicę wynosili chorych, kładli ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Jaki cień rzucamy? A, ja wiem jaki. Krzyczymy, jestem zbawiony, nawrócony, mam moc Ducha Świętego, jestem uzdrowicielem. A efekt? Żaden. Jak Piotr szedł, to nie mówił nic, a cień sprawiał, że ludzie byli uzdrawiani. Może mniej tego hałasu, może mniej tego wrzasku, a więcej cienia, długiego cienia. Gdy chodziłem z teściem do lekarza, To pani doktor wiedziała, kim jestem. I pewnego dnia mówi do mnie tak. No ale wy, zielonoświątkowcy, to zawsze Biblię macie z sobą, a u pana nie widzę. A czy pani sobie wyobraża, że ja przyjdę tak z Biblią do pani do gabinetu i zacznę wymachiwać? Ale musiałem jej udowodnić, że mam. Pokazałem jej, że mam Biblię, tylko niekoniecznie zaraz w gabinecie nią będę wymachiwał. I wtedy zaczęła się rozmowa, że ona też funkcjonuje w jakiejś grupie odnowy. Ale wtedy musiałem sobie zadać pytanie. Widocznie mój cień był za krótki, że nie zobaczyła tego mojego oddziaływania. Jaki mamy wpływ? Jak oddziaływujemy? Wszystko zaczyna się od nas. Ocena zaczyna się od nas. Musimy być świadomi, jak duży wpływ na tych, którzy nas otaczają, mamy. W cudzysłowie, ten nasz cień. Jak wielki on ma wpływ. Kiedy nasze dzieci dorastają, siadamy z nimi i rozmawiamy, ponieważ chcemy mieć wpływ na ich życie. Ale gdzie naprawdę jest nasz wpływ? W tych słowach, w tym, co mówimy? Nie. Nasze dzieci będą nas obserwować bacznie i przyglądać się nam, jak my postępujemy, co my robimy, jak chodzimy, nie co my mówimy. Wapniaki sobie mogą pogadać, my się im przyjrzymy. Wy jesteście solą ziemi. Gdy sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał, byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Jaki mamy wpływ? Jaki jest nasz cień, który rzucamy? Który nas poprzedza lub jest za nami? Może sól nie jest zbyt cenna dzisiaj, ale stanowi różnicę. Jaką stanowimy różnicę jako ludzie wierzący? Nasz wpływ powinien być jak kręgi na wodzie. Gdy rzucasz kamień, to na wodzie powstają kręgi. Widzimy te pierwsze, ale one się coraz dalej rozchodzą. Ale nie wiemy, jak daleko się rozchodzą. Fala tsunami, nie wiemy, jak daleko dojdzie. Ale tysiące kilometrów przejdzie pod powierzchnią morza, a wypiętrzy się na końcu, gdzie kontynent znajdzie. Gdzie znajdzie ląd. Nie widzimy, jak daleko, jaki mamy wpływ. Nie mamy tej świadomości czasami, jak ten nasz cień oddziaływuje, ale on ma oddziaływać. On ma przynosić rezultaty. Bądźcie trzeźwi i rozsądni, apostoł Piotr powiadał. Bo jeśli nasza świętość będzie nijaka, to cóż dopiero ci ludzie, którzy nie wiedzą nic o Bogu? Jak żeśmy im przekazali? Co pewien czas tutaj z jednym bratem sobie przypominamy takie powiedzenie. Jak chcesz ewangelizować i świadczyć, to jak trzeba, użyj też słów. Co to oznacza? Najpierw żyj tak, że słów nie będzie potrzeba i zewangelizujesz może lepiej nawet. Chrystus jest naszym światłem. Chrystus jest tym, który oświeca nasze życie i rzucamy cień. Ja tu się poruszam, a ten cień mój jest widoczny. Dobre światło da doskonały cień. Ja odpowiadam za to, jaki on będzie. Nasze życie mówi więcej o nas niż nasze słowa. Wy sami jesteście naszym listem napisanym w naszych sercach, rozpoznawalnym i czytelnym dla wszystkich ludzi. To jest rzeczą jasną. Jesteście listem Chrystusa, który powstał dzięki naszej posłudze, napisanym nie atramentem, lecz duchem żywego Boga, nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach żywych serc. Owoc ducha to działanie naszego ciała. to nie usta pełne frazesów. O, mam tyle darów takich różnych. A pokaż je w działaniu, nie w gadaniu. Niech ludzie zobaczą twój cień. Rzucaj go. Piotr przechodził, a ludzie byli uzdrawiani. Coś, co mówi, nie jest głośniejsze niż coś, co działa. Coś, co mówi, nie jest głośniejsze niż coś, co działa. Rzucaj cień, miej wpływ. Najpotężniejsza forma wpływu jest uwarunkowana relacją z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Mamy wpływ, gdy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, gdy On oświeca nasze życie. Jeśli chodzimy w ciemności, nie ma żadnego cienia, nikt nic nie zobaczy. W Chile jest takie drzewo, które rzuca bardzo przyjemny cień, gdy jest gorąco. Ale jeśli ludzie nie znają tego drzewa i schowają się pod to drzewo, a szczególnie gdy oprą się o pień tego drzewa, kora tego drzewa jest trująca. Ziemia i powietrze wokół niego jest trujące. Możesz mieć zapuchniętą twarz, dłonie, kończyny, ale bywały przypadki nawet śmiertelne. Rzuca zły cień. Nie pozwól twojemu cieniowi, siostro, bracie, otruć kogoś innego. Twój cień ma przynieść życie. John Wesley w pewnej wiosce głosił długo Słowo Boże. A gdy odszedł z tej wioski, przyjechał jakiś tam ważny człowiek i szukał długo miejsca, gdzie mógłby kupić alkohol. W całej wiosce nie było ani jednego takiego miejsca, gdzie mógł kupić alkohol. Bo jego cień był błogosławieństwem dla tej wioski. Jego cień sprawił, że ludzie byli ubłogosławieni. Znamy historię Mojżesza, siostry i bracia. Gdy on zszedł z góry, ze społeczności z Bogiem, ludzie mówili, zakryj twarz, nie możemy patrzeć na nią. Jego cień, jego wpływ był tak ogromny, że bali się. Powiadali, nie, 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 Mojżeszu, zakryj, nie możemy z tobą rozmawiać. Nadszedł czas, aby rozpoczął się sąd od domu Bożego. A skoro najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Bożej dobrej nowinie. Jeśli mamy być wpływem, jeśli mamy być tym dobrym cieniem w tym okrutnym, zlodowaciałym dziś świecie, musimy być w świetle. Musimy oddziaływać. Jeśli nie chodzimy w świetle Bożego Słowa, Bożej obecności, obecności Ducha Świętego, nasze gadanie nic nie będzie znaczyło. Ten cień będzie zabijał. Ale celem naszego świecenia, tego oddziaływania, nie jest, aby ludzie mogli nas zobaczyć, ale aby ludzie zobaczyli Jezusa Chrystusa w nas. Nie zawsze jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy oceniani, że jest ważne, jak się poruszamy, w jakim świetle chodzimy, jak ten cień się porusza. To co będzie, jeśli nie będziemy świadomi tego, co robimy, jak postępujemy, jak żyjemy, z tymi, którzy nie wierzą Ewangelii? To my mamy mieć wpływ. Przybliżył się koniec wszystkiego. Czy ludzie temu wierzą, czy nie? To czas osiąga swoje apogeum. A tam też powiada Piotr, że mamy być ludźmi modlitwy, ale też mamy być rozsiewcami miłości. Ale nie tej takiej zagłaskanej, jak to lubimy często zamaślić tą miłością wszystko. Ale jest taki wpływ miłości. Jedynym miejscem na zewnątrz nieba, a więc na zewnątrz nieba, gdzie można się czuć bezpiecznie bez miłości Bożej, jest piekło. Bez Bożej miłości można się tylko czuć bezpiecznie w piekle. Rzucajmy właściwy cień. Jak długi jest mój cień? Jak jest długi twój cień, siostro, bracie? Może nawet króciutki, ale rzucasz cień i miej tę świadomość, że on ma wpływ. Mamy znać czasy, w jakich żyjemy i mieć świadomość, dokąd one prowadzą. Gdyż ten świat nie jest domem mym. Może mnie jest łatwiej już o tym myśleć, może starszym ludziom też jest łatwiej o tym myśleć, a młodszym, o, mamy jeszcze czas, ale nic nie sprawi, że będziemy mogli jeszcze raz spróbować. Jak tu żyjemy z takim bagażem, z takim cieniem wejdziemy do wieczności? A ja wierzę, że tam już cienia nie będziemy rzucać, bo tam nie będzie to potrzebne. Wszędzie dookoła będzie światło. Gdyby tak można było stanąć, gdy słońce jest w zenicie i gdyby ono pionowo świeciło na nas, to cienia prawdopodobnie nie będzie wokół nas. Tak będzie, gdy będziemy w tym miejscu, w którym oczekuje nas nasz Pan i Zbawiciel. Myślę, że z tego powodu możemy być tylko wdzięczni Panu Bogu. Więc jeszcze raz, rozstając się dziś, tego wieczoru, chcę zadać pytanie. Jaki rzucasz cień? Amen.